Tytuł tygodnia.
Peter Woleben.
Sekretne życie drzew.
Czyta
Katarzyna Adamczyk-Kuźmicz.
Muzyka Kuba Sojka. Fragment czwarty.
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamutowce w Europie nigdy nie są specjalnie wysokie? Mimo że niektóre z nich liczą sobie już 150 lat, to żaden z nich nie jest wyższy niż 50 metrów. W ich dawnej ojczyźnie, na przykład w lasach zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, bez najmniejszego wysiłku osiągają dwa razy większą wysokość. Dlaczego tutaj im to nie wychodzi? Jeśli przypomnimy sobie rozważania o drzewach przedszkolach, o ekstremalnej powolności młodych drzew, moglibyśmy powiedzieć, przecież to jeszcze dzieci, czegóż można od nich oczekiwać? Ale tej hipotezie przeczy ogromna średnica pnia starszych europejskich mamutowców, która często wynosi ponad 2,5 metra, mierzona na wysokości piersi. Rosnąć więc potrafią, tylko w którymś momencie kierują energię w niewłaściwą stronę. Wskazówki, o co tu może chodzić, dostarczają stanowiska mamutowców. Często są to miejskie parki, gdzie zostały posadzone jako egzotyczne trofea książąt i polityków. A drzewom brakuje przede wszystkim lasu, czy też, ściśle mówiąc, rodziny. We wspomnianym wieku 150 lat są rzeczywiście, oceniając według ich przewidywalnej długości życia, która wynosi kilka tysięcy lat, jeszcze dziećmi, które dorastają bez rodziców, z dala od ojczyzny. Nie mają wujków, nie mają ciotek, nie mają wesołego przedszkola. Nic z tych rzeczy. Pozbawione rodziny muszą samotnie na obczyźnie przedzierać się przez życie. A co z wieloma innymi drzewami w parku? Czy nie tworzą one czegoś w rodzaju lasu? Czy nie mogłyby stworzyć przybyszom rodziny zastępczej? Z reguły jednak zostały posadzone w tym samym czasie. Nie mogły więc zaoferować małym mamutowcom ochrony i pomocy. Ponadto ich gatunki są sobie bardzo, bardzo obce. Kazać lipom, dębom czy bukom zwyczajnym wychowywać mamutowce to mniej więcej tak, jak gdybyśmy chcieli powierzyć ludzkie niemowlęta myszom, kangurom czy humbakom. To nie działa, więc mali Amerykanie muszą sami brać się za bary z życiem. Bez matki, która ich nakarmi i która będzie czuwać, by maluchy nie rosły zbyt szybko, bez przytulnego, wilgotno, bezwietrznego klimatu lasu. W opuszczeniu. Jak gdyby tego jeszcze było mało, gleba w większości wypadków to po prostu katastrofa. Podczas gdy w puszczy delikatne korzenie mają pod dostatkiem miękkiej, gruzełkowatej, bogatej w próchnicę i stale wilgotnej ziemi, parki oferują jedynie twarde, wyjałowione przez miejskie osadnictwo zbite połacie.
Przez pewne olśnienie zjawiskami potrafimy wywołać sobie pewne projekcje obrazów, a jednocześnie metafizycznych powrotów czy podróży. I ku temu służył właśnie obiekt, który jest w Muzeum Archeologicznym, mówię, na Ostrowie Tumskim, w Muzeum Genius Loci, zbudowany obiekt, który w muzeum służy do dotykania, do tego kontaktu z materią, która jest histograficzna nawet pewnego rodzaju.
W ten sposób to drewno w tym muzeum przenosi nas w czasy Mieszka I.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Możemy sobie później to własne obrazy skonfrontować z obrazami, które pojawiają się tam w formie 3D, takiego filmu wstępnego, który też w jakiś sposób autor obrazuje, jak 30 lat ścinano drzewa w obrębie Poznania, jak wywołano wręcz katastrofę ekologiczną, bo to jest holokaust tutaj drzew. Wycięto nieprawdopodobną ilość drzew, bo 30 lat ścinano drzewa, ażeby zacząć budowę Grodu Poznania.
Wiedzieli o tym państwo? Takimi ciekawostkami przy okazji czytania Sekretnego Życia Drzew raczy nas w tym tygodniu profesor Kazimierz Raba z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. a jutro dokończymy wątek mamutowców w Europie, o których pisze Wolleben w książce opublikowanej przez wydawnictwa Otwarte oraz Znak. Godzina 14:10 na antenie Polskiego Radia Merkury. Obecność obowiązkowa. Do usłyszenia, Tomasz Sosnowski.